Kontynuujemy nasze rozważania poświęcone księdze Hioba. Dotarliśmy do tej części księgi, gdzie rozstrzyga się zasadniczy jej temat. Jak pamiętamy, na początku naszych studiów postawiliśmy tezę, że zasadniczą sprawą, o której mówi ta księga, jest nie samo cierpienie i nie pytanie, dlaczego cierpieć muszą prawi ludzie, ale kwestia, którą moglibyśmy określić jako właściwe skutki cierpienia. Skutkiem cierpienia powinno być upamiętanie i duchowy rozwój wierzącego. Upamiętanie potrzebne jest nie tylko ludziom bezbożnym. Jest ważne także w życiu człowieka wierzącego. W pewnym sensie życie wiary powinno być ciągłym upamiętaniem, ciągłą pokutą. Upamiętanie to przecież odwrócenie się od grzechu. Jest ono niezbędne w życiu każdego człowieka. Tak więc w księdze Hioba istotna jest zarówno odpowiedź na pytanie, dlaczego cierpią prawi ludzie, jak i na pytanie, jakie skutki cierpienia są właściwe. Możemy stwierdzić, że wielu ludzi, zarówno żyjących z dala od Boga, jak i tych, którzy uwierzyli Bogu, to nadal ludzie polegający przede wszystkim na własnych siłach. Ludzie przekonani o tym, że mogą polegać na sobie samych. Księga Hioba zawiera ważną lekcję dla ludzi tak właśnie myślących, ludzi przekonanych o swoich wielkich możliwościach i o swojej samosprawiedliwości. Czas już spojrzeć w tekst biblijny. Przeczytajmy początkowe słowa 27 rozdziału Księgi Hioba. Hiob jeszcze głos zabrał i rzekł: na życie Boga, co nie dał mi prawa, na Wszechmocnego, co poi goryczą, dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie, usta moje nie wyrażą się podle, nie wyrwie się słowo podstępne. Hiob ślubuje, że w jego ustach nie pojawi się podłe, złe słowo. Stwierdza, że pozostanie nieustraszony i nieposkromiony. Oskarżającym go o grzech przyjaciołom odpowiada: dalekim od tego, by słuszność wam przyznać. Jak długo żyć będę, twierdzę, żem czysty. To prawda, że przyjaciele oskarżali go fałszywie o wielkie przewinienia, niegodziwości, których nie popełnił, ale Hiob, broniąc się, zagalopował się za daleko. Stwierdza, iż jest zupełnie czysty. Mówi: jak długo żyć będę, twierdzę, żem czysty. I dodaje: podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Serce nie dręczy mnie nigdy. Zastanówmy się nad tymi słowami Hioba. Podtrzymuję moją sprawiedliwość. Nie puszczę jej. Serce nie dręczy mnie nigdy. Hiob broni swojej niewinności. Czy jednak jest rzeczywiście bez grzechu? Czy naprawdę jego serce nigdy go nie dręczy? Czy nigdy nie ma wyrzutów sumienia? Przecież słyszeliśmy wcześniej jego słowa, gdy wyznawał, że jest grzeszny. Hiob miał świadomość swej niedoskonałości. Choć był człowiekiem bardzo prawym i bogobojnym, widział w sobie wiele uchybień. Dlaczego więc teraz z jego ust padają takie słowa? Spróbujmy zrozumieć Hioba. Jego przyjaciele ciągle go atakują. Strofują go i napominają. Twierdzą, że musiał popełnić jakieś wielkie zło, skoro Bóg tak go chłoszcze i smaga. Hiob broni się więc i dowodzi swej niewinności. Jego przyjaciele, zamiast dopomóc mu w zdrowym, samokrytycznym spojrzeniu na siebie, popychają go w kierunku coraz bardziej upartej samoobrony, w kierunku usprawiedliwiania się, dowodzenia swej niewinności. Między Hiobem i jego przyjaciółmi rozgrywa się więc pełna napięcia walka na słowa, na argumenty. I choć wszyscy wiele mówią o Bogu, tak naprawdę Bóg nie jest obecny w pośrodku tej dyskusji. Przekonamy się, że kiedy przemówi sam Bóg, Hiob upadnie przed nim na twarz i będzie korzył się w prochu i pyle. W tym wszystkim jest zawarta bardzo ważna lekcja duchowa dla nas. Po pierwsze, jeśli przeanalizujemy postawę przyjaciół Hioba, to musimy stwierdzić, że pomimo, iż wypowiedzieli wiele mądrych słów, nie potrafili Hiobowi pomóc. Nie wskazali mu właściwej drogi. Posądzali go o popełnienie jakiejś niegodziwości. Skłonić się usiłowali go do przyznania się do winy. Tak postępując, sprowokowali i umocnili w nim reakcję samoobronną. Przyjaciele Hioba mylili się, oskarżając go o popełnienie ukrytych, poważnych niegodziwości. Nie znaczyło to jednak, że Hiob był przed Bogiem czysty. Hiob, stwierdzając, że jego rozmówcy nie mają racji, że oskarżają go fałszywie, przyjął postawę człowieka doskonałego, broniącego swej godności. Człowieka, który jest czysty i broni swej godności i czci. I na tym polegał błąd Hioba. To, że jego przyjaciele nie mieli racji, nie znaczyło, że rację miał on. To, że oni się mylili, nie znaczyło, że on jest nieomylny. Hiob nie był przecież doskonały. Nikt z ludzi nie jest doskonały. Hiob był doświadczany przez Boga właśnie po to, by w pełni mógł się przekonać, jak bardzo jest niedoskonały, jak bardzo jest uzależniony od Boga, jak bardzo potrzebuje Jego dotknięcia, Jego oczyszczenia. Hiob miał doświadczyć i w końcu, jak się przekonamy, doświadczył tego, że gdy człowiek staje przed Bożym obliczem takim, jakim jest naprawdę, przekonuje się o swojej małości, znikomości. Głównym celem doświadczeń, przez które przechodził Hiob, było doprowadzenie go do uniżenia się przed Bogiem, do upamiętania. Chodziło o ukształtowanie w nim pokory i chodziło o jeszcze większe oddanie, o powierzenie się Bogu. Ktoś powiedział, że doświadczenie podobne jest do działania słońca. Gdy słońce ogrzewa wosk, topi się on. Natomiast gdy promienie słońca prażą glinę, twardnieje ona na kamień. Podobnie doświadczenia oddziałują na ludzi. Niektórzy ludzie reagują jak wosk. Ich charakter łagodnieje, pokornieją pod dotknięciem Bożej dłoni. Inni pod wpływem doświadczeń twardną, hardzieją. I niestety Hiob z pomocą swoich przyjaciół przyjął właśnie taką niewłaściwą postawę. Podtrzymuję moją sprawiedliwość, wyznaje Hiob. Moje serce nie dręczy mnie nigdy. Taka harda postawa niestety nie jest obca także wielu z nas, współczesnych chrześcijan. Wielu ludzi uczęszczających regularnie do kościoła, modlących się, wypełniających praktyki religijne, wielu takich ludzi czuje się sprawiedliwymi, porządnymi, dobrymi. Wielu traci w ten sposób świadomość swej grzeszności, swej znikomości i potrzeby stałego wyznawania przed Bogiem swego egoizmu. Nie przyjmujmy nigdy takiej postawy. Strzeżmy się przed samousprawiedliwianiem się. Wystrzegajmy się samozadowolenia i pychy. Kroczmy przez życie pokornie, świadomi swej znikomości, zwróceni ku Bogu z nieustanną prośbą o oczyszczenie i przewodnictwo. Hiob tak bardzo był pewien swych racji, że uznał swoich rozmówców za wrogów. Przeczytajmy 7 wiersz 27 rozdziału. Znajdziemy tu takie słowa Hioba. Mój wróg niech stanie się winny, przeciwnik niech będzie występny. Hiob pragnie, by jak najszybciej się okazało, że to jego rozmówcy nie mają racji. Oni rzeczywiście nie mają racji, ale błądzi także on sam. Niebezpiecznie i niedobrze jest przyjmować pozycję wy nie macie racji, nie mylę się, tylko ja. Taka pyszna postawa jest niewłaściwa w każdym przypadku. Hiob zaczyna teraz mówić o grzesznikach, o tym, jak bardzo są oni godni potępienia. Sam, będąc pośrodku trudnych doświadczeń, instruuje innych, nie siebie, jak trzeba przyjmować Boże kary. Czytam od 8 wiersza 27 rozdziału. W czym grzesznik ma ufać, gdy skończy, gdy Bóg zabierze mu duszę? Czyż Bóg wysłucha jego wołania, gdy spadnie na niego nieszczęście? Czy może się cieszyć wszechmocnym, choć wzywałby Boga co chwila? Pouczam was o Bożej mocy. Niczego nie taję o wszechmocnym. Hiob stwierdza, że bez wątpienia Bóg osądzi nieprawych, którym może się chwilowo nawet bardzo powodzić. Położył się bogacz, lecz zgarnia, otworzył oczy, nic nie ma. Pędzi go strach, niby powódź. Po nocy wichura go ścika. Wiatr wschodni porywa i ciągnie. Zabiera go z jego siedziby. Unosi, nie mając litości, bo z ręki ujść mu nie może. Tak, bogactwa nie zapewniają człowiekowi bezpieczeństwa. Jeśli prowadził nieprawe, niegodziwe życie, zostanie osądzony surowo przez Boga. Jakkolwiek Hiob mówi tutaj prawdę, to jednak jak gdyby ucieka przed zasadniczym tematem dotyczącym bezpośrednio jego. Mówi o innych. A co z nim? Taka postawa również jest niewłaściwa. Często my myślimy i mówimy o innych, o ich błędach, o ich problemach, podczas gdy nasze sprawy pozostają nierozwiązane, nieuporządkowane. Uporządkowanie spraw przed Bogiem powinniśmy rozpoczynać nie od innych, lecz od siebie. Cała dyskusja Hioba z przyjaciółmi jest, jak pamiętamy, zapisana językiem poezji. 28 rozdział Księgi Hioba to jeden z najpiękniejszych fragmentów tego poematu. Zawarte tutaj słowa moglibyśmy nazwać hymnem o mądrości. Przeczytajmy początkowe wersety 28 rozdziału Księgi Hioba. Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie płuczą złoto. Dobywa się z ziemi żelazo, kamienie na miedź przetapiają. Kres się kładzie ciemności, przeszukuje się wszystko dokładnie, kamień i mroki i zmierzch. Hiob wychwala tutaj przejawy ludzkiej mądrości. Człowiek wydobywa z ziemi jej bogactwa. Wiemy ze świadectw historycznych, że na przykład na Synaju i w krainie Edomu były w starożytności kopalnie miedzi. Człowiek korzysta z bogactw naturalnych, ale ich dawcą jest przecież Bóg. On ukształtował cały świat i to On uczynił naszą planetę tak zasobną w bogactwa naturalne. Hiob opiewa więc także mądrość i twórczą moc Boga, Pana stworzenia. Czytamy dalej od 4 wiersza. Na odludziu kopią chodniki, hen tam, gdzie noga się gubi. Zawieszeni kołyszą się samotni, ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem. Ludzie, mówi Hiob, żywią się tym, co rodzi ziemia, a jeszcze wdzierając się w jej wnętrze, wydobywają z niej skarb za skarbem, bo kamień i szafir zawiera, z ziarnkami złota zmieszany. Drapieżnik nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sępa. Nie dojdzie tam dumne zwierzę, nawet i lew tam nie dotrze. By wyciągnąć ręce po krzemień, do gruntu przewraca się góry. Hiob zachwyca się pięknem i tajemniczością stworzenia oraz rozumnością człowieka, daną mu przez Stwórcę. Ptaki szybują nad górami, drapieżniki polują pomiędzy skałami, nie wiedząc o tym, jakie bogactwa tkwią w głębi ziemi. Wszystko to jest piękne, świadczy Hiob, a jednocześnie pożyteczne. Oby tylko człowiek umiał z tego wszystkiego korzystać w sposób właściwy. W skale się kuje chodniki, a oko otwarte na wszelką kosztowność. Tamuje się źródła rzek, by skarby wydobyć na powierzchnię. Hiob snuje swą opowieść, a my w jego słowach możemy dosłyszeć przestrogę przed nierozumnym wykorzystywaniem skarbów i naturalnych mocy tkwiących w przyrodzie. Pomyślmy, jak inny byłby świat, gdybyśmy jako ludzkość ustrzegli się przed niewłaściwym wykorzystywaniem na przykład energii tkwiącej w atomach uranu, albo gdybyśmy wszelkie odkrycia naturalnych zasobów ukierunkowali nie na zbrojenie się i uzyskiwanie przewagi jedni nad drugimi, ale na zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców Ziemi. Jaką tragedią jest niszczenie środowiska naturalnego, zanieczyszczanie wody i powietrza, zachwianie równowagi ekologicznej w wielu regionach świata. Przykłady można by tutaj mnożyć. Tego wszystkiego można by uniknąć, gdybyśmy pamiętali o dawcy tych wszystkich naturalnych skarbów, gdybyśmy postępowali zgodnie z tym, czego On od nas oczekuje. Tak więc Hiob wychwala piękno stworzenia i wielość bogactw tkwiących w przyrodzie, a potem zastanawia się nad czymś jeszcze bardziej tajemniczym i cennym. Stawia pytanie, skąd pochodzi mądrość? Co lub kto jest źródłem rozumności, roztropności? Skąd pochodzi mądrość? I gdzie jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących. Otchłań mówi, nie we mnie, nie u mnie, tak morze dowodzi. Hiob stwierdza, że odpowiedzi na pytanie o źródło mądrości nie można znaleźć w samym stworzeniu. Przyroda sama w sobie nie zawiera objaśnienia ani co do swego pochodzenia, ani co do pochodzenia mądrości, wiedzy. Stworzenie jedynie wskazuje na Stwórcę, na wszechpotężną, inteligentną osobę, która powołała do życia wszystko, co istnieje. I tylko zwrócenie się do Stwórcy tego świata umożliwia odkrycie źródła wszelkiej mądrości. Człowiek popełnia błąd, szukając odpowiedzi w stworzeniu, badając przyrodę i wyciągając ze swoich doświadczeń daleko idące wnioski. Owszem, badania przyrodnicze są ważne i potrzebne, ale nie dadzą one ostatecznej odpowiedzi ani na pytanie o początek świata, ani na pytanie o sens i cel naszego istnienia. Uczeni odkrywają coraz więcej faktów, które dowodzą, że świat, świat materii, świat czasoprzestrzeni, w którym żyjemy, nie jest ani wieczny, ani nieskończony. Zasoby materii i energii nie są nieograniczone. Musiały one zostać stworzone, dane nam przez potężnego Stwórcę, a teraz stopniowo się wyczerpują. Tylko Bóg mógł stworzyć wszechświat z niczego. Jeśli nie On, to kto powołał go do życia? Współczesna nauka dowodzi, że nie jest możliwe, by cokolwiek powstało z niczego. Nauka zna tylko zamianę, na przykład zamianę materii w energię. Wszystko ma swój początek i skutek. Nie ma innego naprawdę logicznego wytłumaczenia istnienia wszechświata niż to, że powołał go do życia Bóg, istota wieczna, pozostająca ponad czasoprzestrzenią. Istota zdolna do stworzenia niewyobrażalnie wielkich zasobów materii i energii. Hiob zastanawiał się nad tymi prawdami i my dzisiaj także poszukujemy odpowiedzi na wiele pytań. Wydaje się, że im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Jakie jest więc źródło mądrości? Jak zdobyć prawdziwą, głęboką wiedzę? Hiob stawia te pytania, jedne z najważniejszych, jakie możemy sobie zadać, jak czytamy od 20 wiersza. Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy, zakryta dla oczu żyjących i ptakom powietrznym nieznana? Podziemie i śmierć oświadczają, nie doszło tu echo jej sławy. Zakryta jest dla oczu żyjących, mówi Hiob, a także śmierć nie daje tu odpowiedzi. Owszem, życie uczy nas wielu spraw, a śmierć, która jest bramą, przez którą wszyscy będziemy musieli przejść, także uczy nas wiele. Wskazuje, że nie wszystko jest dostępne naszym zmysłom i naszemu umysłowi. Zmusza nas do zadania pytania, co dalej? Tak więc ani życie, ani śmierć nie dają odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne. Hiob stwierdza, że nie znamy całej rzeczywistości, że do tej części stworzenia, która pozostaje dla nas nieodgadniona, klucz posiada jedynie Bóg. I On jedynie zna źródło wszelkiej mądrości, wszelkiej wiedzy. Droga tam Bogu wiadoma. On tylko zna jej siedzibę. On przenika krańce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem. Hiob wywyższa Boga jako tego, który zna całą rzeczywistość, jako Pana stworzenia i jako źródło i dawcę wszelkiej mądrości. Przeczytajmy końcowe słowa Hioba. A do człowieka powiedział, bojaźń Boża zaiste mądrością, roztropnością zła unikanie. Naturalnym rozumem Bożych tajemnic się nie zgłębi. Hiob podkreśla, że początkiem mądrości jest bogobojność, respekt przed Bogiem, pokora, uniżenie. To podstawowy warunek dotarcia do źródła mądrości. Jest to zdumiewające, że Hiob mówi o tym, że trzeba być pokornym i skromnym, aby pozyskać prawdziwą mądrość, a sam nie całkiem stosuje się do tej zasady. Jest skoncentrowany na sobie, jest przekonany o swej wyjątkowej prawości i wiedzy. Tak, Hiob musi się upamiętać. Nawet człowiek bardzo prawy, bardzo dobry, potrzebuje upamiętania. Każdy z nas, niezależnie od tego, jak mądrym jest i sprawiedliwym, musi się upamiętać. Każdy z nas musi ukorzyć się przed Bogiem i prosić o Jego przewodnictwo, o Jego oczyszczające dotknięcie. I taka postawa musi nam towarzyszyć każdego dnia, przez całe życie.